zagłoska dylemat to dzwoni do Andrzeja, nie mam wątpliwości. Myślę, że to dlatego, że również jest historykiem sztuki, ale ma stąd taką też dobrą pamięć.
Przyznam się szczerze, że 10 lat temu kupiłem od starszego pana Fiata 126P, czyli malucha, którego mam do teraz. No i co ciekawe, w gałce od skrzyni biegów jest zatopiony portret Anny Janter.
Naprawdę?
Tak, więc tak sobie stwierdziłem, że to jest chyba wyznacznik ogromnej popularności, a może nawet kultu, no bo no, szczerze powiedziawszy...
Nie ma teraz takich gadżetów promocyjnych.
No właśnie, nikt nie produkuje, nie widziałem też w ogóle innych artystów, że przy każdej zmianie biegów można pomyśleć o Annie Jantar.
Anna Jantar czasem zwalnia, Anna Jantar czasem...
Tak, Anna Jantar na czwartym biegu, czyli tym najszybszym. No i tak sobie zastanawiałem się, z czego też wynikała ta ogromna popularność w latach 70. No bo to raz, że muzyka i te piosenki, a może też ta życzliwa osobowość, bo z tego, co się zorientowałem, to jakby wszelkie powiązania i wszelkie skojarzenia z Anną Jantar są jakby jedynie pozytywne.
No to jest pytanie, które no, wszyscy sobie zadają teraz przy okazji rocznicy tego roku jubileuszowego, bo to i rocznica urodzin, która miała miejsce 10 czerwca i rocznica śmierci, która miała miejsce 14 marca, 40 rocznica, no, spowodowała, że było bardzo dużo publikacji, dużo wspomnień, powrotów, reportaży radiowych, telewizyjnych, publikacji właśnie, w których no, też wszyscy się zastanawiają nad fenomenem, co to spowodowało, że moja mama się tak pamięta. I ja gdybym miała spróbować podjąć jakąś taką ocenę tego, co jest dla mnie bardzo niezręczne jako córki, to myślę, że mogłabym powiedzieć, że na pewno złożyło się na to wiele czynników. Na pewno pierwszym czynnikiem był no, talent, który moja mama miała i głos, który po prostu działał. Bo wiadomo, że nie jest tak zawsze, że nawet wspaniały głos, który ma genialną emisję, techniczne wszystkie no, warsztatowe, że tak powiem, fantastyczne przygotowanie, nie zawsze to po prostu oddziaływuje. Musi być coś więcej, czyli jakaś taka osobowość, która przy tym głosie jest słyszana. Objawia się to za sprawą i barwy głosu, i interpretacji. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy były mojej mamy. Barwa była charakterystyczna, interpretacja była no, po prostu trafiona, bo nie wiem, jakiego słowa najlepszego użyć. Taka, która no, działała po prostu. Z drugiej strony miała też mama chyba dobrego nosa i szczęście do dobierania repertuaru. Czyli dobierała sobie piosenki, które, no, że tak powiem, nie tylko dla niej były ciekawe, ale dla szerszej publiczności. Ja przyznam szczerze, że sama lubię bardzo dużo piosenek mojej mamy. Niektóre w ogóle nie są no, w moim guście. Powiem więcej, na pewno już by nie były w guście mojej mamy, bo wiem, że ona też się rozwijała i na przykład patrzyła na niektóre swoje starsze piosenki już jak na starą legitymację na zasadzie, no fajnie, ale trochę się już tego wstydzę, bo już gdzieś była indziej, bo się rozwijała. No ale dużo było tych dobrych piosenek, naprawdę miała dużo. Więc to jest kolejna rzecz. No miała też nadwornego kompozytora, tak się śmieję, no, czyli mojego tatę, który pisał jej piosenki i doskonale znał jej wrażliwość i wiedział, czego potrzebuje, ale też oczywiście pisali dla niej inni. No i na pewno też to, że jednak, co by nie mówić, no, to, że odeszła w momencie szczytu swojej kariery, pozostawiło olbrzymi po prostu niedosyt, bo ona wtedy naprawdę okupowała pierwsze miejsca list przebojów i była no, kochana przez Polaków. Tak naprawdę to był szczyt jej popularności właśnie wtedy, kiedy odeszła, więc myślę, że taka tęsknota i właśnie niedosyt, który został z taką wielką miłością fanów, publiczności, która cały czas, mam wrażenie, jest właśnie gorąca, nie gaśnie, a więcej, bardzo dużo ludzi się zaraża tą muzyką i do niej wraca, uczy się jej na nowo, poznaje przez jakby kolejne pokolenia, przyjmują tę twórczość i ją kochają.
właśnie, bo to jest interesujące, że wydawać by się mogło, że muzyka, która z lat 70. czy początku lat 80. traci na aktualności, ale jak sprawdzałem serwisy streamingowe, liczba odsłon w serwisie YouTube, jeszcze do tego komentarze z Polski i z zagranicy, osób, które właśnie poznają repertuar Anny Janter, to okazuje się, że tych fanów nawet przybywa i co ciekawe, także wśród młodego pokolenia, czego by się chyba rzadko kto spodziewał.
Tak, myślę, że gdzieś bardzo nas fascynuje to, jak to wyglądało kiedyś. Ta muzyka też była taka bez kalkulacji, to znaczy, no wiem, że mój tata na przykład kalkulował w tym sensie, że zależało mu na tym, żeby napisać przebój. To jest coś, czym on się kierował. Tutaj się zawsze bardzo na przykład my różniliśmy, bo ja zawsze uważałam, że to nie o to chodzi, żeby w ten sposób myśleć, tylko żeby to było ciekawe artystycznie i tak dalej. A tata zawsze miał w tyle głowy, że no fajnie, fajnie, ale sukces będzie wtedy, kiedy będzie to i ciekawe artystycznie i spodoba się tak zwanej szerszej publiczności, czyli pójdzie to w eter, odbije się to echem i stanie się przebojem. No, lubimy wracać do tego, co było, bo jest to fascynujący świat. No, nawet ten maluch, o którym wspomniałeś, Fiat 126P, no ja mam olbrzymi sentyment. Też to był mój pierwszy samochód pomarańczowy. Zajechałam mu silnik, ale nie o tym będziemy rozmawiać.
Muszę w takim razie zrobić zdjęcie tej gałki i wyślę w jakiś sposób, bo co prawda już słońce trochę już zatarło, ale widać tam dostrzega się zdjęcie, czy zdjęcie to właściwie zostało jakoś wygrawerowane, czy... ale dobrze, nie mieliśmy o tym. No dobrze, a powiedz mi, ile Anny Jantar jest w Natalii Kukulskiej? Tak jak wiadomo, znasz, no, mamy...
Całe 167 centymetrów. No naprawdę, no tak, no to jest... Mamie zawdzięczam życie, to kim jestem i bardzo. Zresztą wczoraj właśnie miałam takie spotkanie z okazji urodzin z przyjaciółkami mojej mamy, nie tylko, ale tam rodzinę i właśnie były takie dwie przyjaciółki, z którymi mama była bardzo blisko i to było takie urocze, jak właśnie ciocia Ala moja, Wojciechowska, powiedziała mi: Boże, no Boże, sobie, no dokładnie, teraz tak jakby, dokładnie Ania by tak samo zrobiła, tak się zaśmiała, to jest niesamowite, jakie to są takie iskry, które przechodzą przez ciebie i widzę po prostu jakby, no jest to w tobie. I rzeczywiście to jest niesamowite, że geny mają taką siłę, że tak w kolejnym pokoleniu potrafią się odnowić. Ja sama miałam taki rodzaj olśnienia, jak posłuchałam mojej mamy głos mówiony, właśnie w jakimś chyba wywiadzie radiowym. I wtedy mówię, przecież to jestem ja, no, ale jak?
To sama intonacja?
Tak. Właśnie powiem szczerze, że chyba w mówieniu bardziej niż w śpiewaniu, bo ja trochę no, od strony muzycznej no, trochę inną, poszłam po prostu w inne rejony i myślę, że przez to te skojarzenia nie były takie oczywiste. Być może gdybym śpiewała bardziej podobny repertuar, to by były, ale w mówieniu, którego przecież nie miałam prawa jakby się nauczyć do naśladowania, bo nie pamiętam mojej mamy mówiącej. Znam jej głos z piosenek, a nie z, no właśnie, z, prawda, z tego, jak mówiła w domu. Nie pamiętam tego. Mhm. To po prostu we mnie jest. A tak poza tym, to chyba myślę, że w charakterze jest dużo cech. Mi jest trudno sądzić, bo ja dobrze pamiętam mojego tatę, więc widzę czasami, słyszę w nim, w sobie i słyszę jego często poczucie humoru, i on we mnie cały czas rezonuje i mam takie czasami powiedzenie, że, no, że muszę to powiedzieć, bo wiem, że on by tak powiedział, i mnie by to rozśmieszyło, a nuż może też innych. No i tak słyszę tak. Ale moje właśnie przyjaciółki mojej mamy, czy moi bliscy mówili, że wiem rzeczy z charakteru, no mam po mamie. Także no, gdzieś tam na pewno jestem kontynuacją jej życia i moje dzieci będą również. No, to jest właśnie coś pięknego, co po sobie zostawiamy.
No właśnie, często nawet nie mamy tej świadomości, że to inni odkrywają w nas to, co siedzi po naszych rodzicach. A wiesz może, albo domyślasz się, jakie plany miała w stosunku do ciebie? To znaczy, w jaką drogą miałaś pójść? Czy takich informacji nikt sobie nie przekazał?
To jest bardzo trudne, żeby w takim młodym wieku planować. Myślę, że nie miała planów takich wobec, jako, wiesz, jako, że już jak nie myślała o jakiejś mojej karierze. No ja miałam 4 latka, jak mama ma zginęła. To jest tak, jakbym miała teraz planować życie mojej Laurce, która ma też 3,5. I no nie jestem w stanie, chociaż już widzę jej cechy charakteru, też wiem, że jest muzyka. I skoro jest muzykalna, to na pewno poślę do szkoły muzycznej, jak wszystkie moje dzieci. Bo tak mówię, wszystkie, jakbym miała ich z 10, nie mam kraju. Ale tak, myślę, że poślę do szkoły muzycznej, bo uważam, że no, dobry słuch zobowiązuje, a szkoła muzyczna jest fantastycznym rozwojem dla dziecka. I czy moja mama coś takiego planowała? Nie wiem. No, jest tyle różnych plotek, w ogóle jakieś ludzie wymyślają historie, które ja czytam oraz moi bliscy zawsze z otwartymi oczami. Co? Ludzie sobie wymyślają różne historie, że mieliśmy plan, że gdzieś tam do Stanów pojechać, później że moja mama wyleciała do Stanów, żeby zbierać pieniądze na operację moich oczu. To prawdziwe historie, tak. Co chwilę się pojawiają jakieś takie ciekawostki. No ale no, to jest dowód o tym, że ludzie no, chcieliby, żeby coś było wiadomo więcej, żeby ta historia miała ciąg dalszy. No, a niestety historia trwała 29 lat, co też jest niesamowite, bo 29 lat i tak duży, tak bogaty dorobek, to jest, no, musiała być mocno pracowita.
No właśnie, to zgadza się. I to jest też zaskakujące, kiedy też się uświadomi właśnie, jaki to jest młody wiek. I z drugiej strony, jakie to też jest tragiczne.
Tak.
Czy w związku z 70. rocznicą, oprócz tego, że została wznowiona biografia, to planujecie jeszcze jakiś właśnie, nie wiadomo, koncert, festiwal, czy wydarzenie, które jeszcze raz przypomni sylwetkę Anny Janter?
No, to jest dobre pytanie. Planujemy, my możemy sobie planować.
No teraz to tak.
Ale były plany, oczywiście. Tak, poruszasz taki temat, który no, ubolewam nad tym oczywiście bardzo. Również z tego powodu, bo ten rok jubileuszowy był pretekstem do wielu wspomnień. No, przede wszystkim miał odbyć się koncert Życie Mała Garść. Koncert, który stworzyłam z Adamem Sztabą, który zaaranżował piosenki i mojej mamy, i mojego taty, i to był mój taki hołd dla rodziców. Były takie plany, w ogóle miałam nadzieję również na Poznań, ponieważ to miasto, wiadomo, jest bardzo związane z nimi. No ale no nie wiem, po prostu mam nadzieję, że te koncerty odbędą się później. Był plan taki pięknego koncertu w Opolu, który organizatorzy już dawno temu zgłosili się do mnie i mieliśmy fajne pomysły. Nie wiem na tym etapie, wiem, że ma być ten koncert, ale jeszcze jakie będą ograniczenia, co się zmieni, to nie mam pojęcia. Tak, no i rzeczywiście jest książka, którą właśnie, nawet tutaj mam na biurku obok siebie. Książka, która została napisana przez Marcina Wilka. I jest to wznowienie tej książki. Bardzo fajne, bo właśnie jak tutaj znowu wrócimy do tego małego Fiata, to ta książka jest oparta bardzo mocno w tych czasach. Jakby ten kontekst tej epoki, która ma swój klimat, no tam bardzo jest mocno wyraźny, więc ciekawie się to bardzo czyta. Ona została dodatkowo opatrzona takim bardzo osobistym dla mnie wstępem, znaczy który ja napisałam, więc no, na pewno w jakimś sensie to też będzie uczczenie pamięci w tym jubileuszowym roku dla mojej mamy.
Ten rok jest też, tak mi się wydaje, szczególny dla ciebie z drugiego względu, ponieważ już w sierpniu będziemy mogli podziwiać twój najnowszy album. Powiem szczerze, że nie wiem, jak inni reagują. Ja mogę tylko powiedzieć o reakcji, może nie swoje, bo ja nie jestem obiektywny, ale mojej żony. Bo ja, kiedy przesłuchiwałem Czułe Struny po raz pierwszy w domu, to ona przybiegła i powiedziała: co to jest? Co to jest? Franek, ja mam ciarki. Kto to jest? Ja mówię: zobacz, to jest Natalia Kokulska. Słucham? I mój 3,5-letni syn, który ogląda tylko Psi Patrol, ja mu musiałem 3 razy przypominać i 3 razy oglądał pod rząd tę piosenkę. Oglądał i słuchał, rzecz jasna. No i właśnie, od razu pierwsze pytanie, jakie się rodzi, to...
Z Psim Patrolem?
Słucham?
Wygrałam z Psim Patrolem?
Tak, zgadza się.
To może przez moje konotacje z psem z młodości.
No, to dlatego, tak, to przez puszka. Od razu jak pytanie mi się jakie narodziło, to w jaki sposób wpadłeś na ten pomysł, czy to był twój pomysł, żeby tu pomnik i tak naprawdę no, sferę sakrum, historię Polski, polskiej muzyki.
Mam nadzieję, że nie obrócić na profanum.
No właśnie, bo to podjęłaś się dosyć sporego ryzyka, no bo majstrowanie przy Chopinie to no ja myślę, że nie jeden saper by się tego nie podjął.
No majstrowaniem przy Chopinie bym tego nie ośmieliła się nazwać, bo w ogóle dla mnie hasło przerabianie Chopina byłoby tutaj też nadużyć.
To tak, już zbyt dosłowne.
Tak. Bardziej bym tutaj nazywała połączenie wrażliwości polskich kompozytorów, aranżerów, których zaprosiłam do tego projektu, z rzeczywiście wielką, kunsztowną, pomnikową twórczością Fryderyka Chopina. I takie połączenie trochę ze współczesnością, ale też z tym, z liryką, tak? Bo to są utwory, które mają tekst, do których powstały teksty. Więc już się tłumaczę w temacie tego, czy to był mój pomysł. Oczywiście ja byłam prowodyrem, że tak powiem kolokwialnie, czy po prostu łącznikiem tutaj wszystkich podmiotów zaproszonych na ten album i rzeczywiście album jest moim pomysłem, ale w życiu bym sama nie wpadła, żeby w jakimś sensie połączyć siebie z Fryderykiem Chopinem. Więc to było tak, że właśnie w Poznaniu w 2010 roku, czyli w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, odbył się koncert Nasz Chopin Współczesny w auli. I tam poznańscy fantastyczni jazzmeni, na przykład Krzysiu Przybyłowicz, Zbyszek Wrąbel, zaprosili mnie do projektu, w którym ja po prostu miałam jako wokalistka wykonać utwory opracowane w takiej formie powiedzmy piosenek para-jazzowych. Jeszcze zaproszony był Jarosław Śmietana. Adam Sztaba stworzył wtedy dwie aranżacje na ten Classic Jazz Quartet, bo to właśnie Classic Jazz Quartet. I ja napisałam chyba jeden tekst, jakieś inne powstały i miałam takie poczucie niedosytu po tym koncercie w auli, że pomyślałam sobie, że muszę kiedyś do tego wrócić. Niedosytu dlatego, że to był tylko koncert, to nie zostało w żaden sposób zarejestrowane. I wtedy sobie postanowiłam, że to jest tak fajne, że na pewno do tego wrócę. Najpierw miałam inne plany różne muzyczne, wymyśliłam sobie datę za 10 lat, czyli 210. rocznicę urodzin. I rzeczywiście mamy już rok 2020. Projekt rozwinął się bardzo w mojej głowie, bo połączyłam to z moim wielkim marzeniem, czyli nagraniem albumu z orkiestrą symfoniczną. Więc trochę poszłam po marzenie, a Fryderyk Chopin, to, że jakby jego twórczość jest wyjściowa w tym projekcie, to jest za sprawą Poznania, naprawdę. To sama bym nie była na tyle zuchwała.
Kiedy słucha się na razie tego pierwszego utworu, to trzeba przyznać, że to są utwory, które zna prawie każdy z nas i to od dziecka. I faktycznie one szarpią te nasze najczulsze struny, które mamy w sobie, bo to jest muzyka, która nam się dobrze kojarzy już nawet z dzieciństwem i tak dalej. I nagle do tego jest stworzony tekst i słyszy się tą melodię, którą się zna i którą się właśnie, nie wiem, w hipokampie gdzieś jest tam na trwale zapisana. I ona powoduje same takie pozytywne konotacje i skojarzenia. Nie wiem, czy taki też był zamysł wykorzystania, mówiąc brzydko, Fryderyka Chopina.
To znaczy, te utwory, z których zaczerpnęliśmy tematy, zawsze wydawały mi się w ogóle bardzo śpiewne. I każdy z nas lepiej lub gorzej mógł sobie jakoś to zanucić, chociaż zawsze to było trudne, wiadomo, Fryderyk Chopin komponował utwory na fortepian. Więc te melodie są takie czasami i poza naszą skalę i możliwości, jest dużo ozdobników, każdy temat później jest coraz bardziej rozwijany. Tutaj starałam się z zaproszonymi właśnie aranżerami, może których wymienię, bo warto, bo to oni nadali charakter tym opracowaniom. Krzysztof Herdzin, Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk, Paweł Tomaszewski i Jan Smoczyński. I każdy z nich, z każdym z nich pracowałam w ten sposób, że staraliśmy się jakby wyłuskać melodię, która na tyle byłaby prosta, żeby można było do niej dopisać słowa. Ja napisałam 5 tekstów na ten album, a do 5 pozostałych zaprosiłam wspaniałe moje koleżanki, artystki, których wrażliwość jest mi bardzo bliska. Kaja, Gaba Kuluka, Mela Koteluk, Natalia Grosiak-Libowska. Także parytet jest zachowany, jest 5 panów, 5 pań. Ale rzeczywiście zależało mi na takim też uniwersalnym dotykaniu tego. Cieszę się na to, że właśnie odpowiedzialność tutaj się trochę rozkłada i rzeczywiście ludzie mają poczucie takie, że coś znają, ale teraz mogą to zaśpiewać, jest jakiś nowy kontekst. No jest orkiestra symfoniczna, ten największy, najważniejszy podmiot i to Symfonia Varsovia, więc wspaniała orkiestra, która od lat jest w zasadzie na świecie, na naszym takim pieczątką, jeśli chodzi o orkiestry polskie, więc cieszę się bardzo z tego projektu i mam nadzieję, że on po prostu da dużo radości takiej i też poruszy właśnie czułe struny, bo te utwory, wiadomo, same w sobie poruszają, ale teraz te emocje zostały nazwane jakoś, zinterpretowane. Więc
właśnie, bo zostało to dopowiedziane tak naprawdę.
Dopowiedziane według każdej wrażliwości, bo muzyka instrumentalna, w ogóle muzyka, prawda, to jest język emocji, więc każdy sobie mógł to zawsze po swojemu nazwać. Teraz ktoś to właśnie zrobił, dając temu jakby swój sznyt, czy swoją wrażliwość.
Zauważyłem też, bo oczywiście lubię czasem spojrzeć na komentarze w internecie i wiele osób jest zaskoczonych, że ta Natalia Kukulska stworzyła takie, znaczy współtworzyła takie dzieło, więc myślę, że to też, jeżeli chodzi o twoją karierę, czy postrzeganie ciebie jako wokalistki, piosenkarki, to jest też tak naprawdę zupełnie nowa odsłona. Bo teraz się okazuje, przepraszam też, że jakby można też twój wokal podziwiać i stwierdzać, że faktycznie ta pani to potrafi.
No to było dla mnie duże wyzwanie, bo wokalnie od strony takiej warsztatowej, technicznej, było trochę przeszkód do pokonania i pracowałam. Ja zresztą od jakiegoś czasu staram się rozwijać wokalnie. Cały czas mam wrażenie, że jest jeszcze długa droga przede mną, żebym miała takie poczucie na pełni bezpieczeństwa. Zresztą nie wiem, czy ona kiedykolwiek nastąpi, takie poczucie. Ale uczyłam się śpiewać przez jakiś czas śpiewaczki operowej Ireny Głowaty, która wyprowadziła mnie z różnych problemów wokalnych, które miałam na jakimś tam etapie mojej kariery. Teraz pracuję z Kasią Rościńską, która jest wspaniałym coachem i takim moim trzecim uchem i pomaga mi walczyć z moimi różnymi manierami, więc te wszystkie rzeczy na pewno mi się przydały w nagrywaniu tej płyty, bo tak jak mówię, poprzeczka była wysoko podniesiona wokalnie, ale z czego się najbardziej cieszę, to jest to, że Leszek Kamiński, który realizował ten album i który nagrywał mój wokal, właśnie bardzo poprowadził mnie tutaj emocjonalnie, bardzo fajnie, interpretacyjnie, bo można byłoby się spodziewać, że ktoś, kto nagrywa, to głównie będzie patrzył na wskaźniki preampy, nie preampy, czy nie ma przesteru, czy dobrze stoję blisko tego mikrofonu, czy wszystko słychać, a on właśnie wspaniale pilnował jakiejś takiej prawdy i intencji tego słowa, przepływu, który ma nastąpić. I za to jestem mu bardzo wdzięczna, bo myślę, że był dla mnie wymarzoną osobą do tej współpracy i myślę, że na tej płycie po prostu ja też inaczej śpiewam interpretacyjnie, również bardzo dzięki niemu.
A jak udało się zaprosić Janusza Olejniczaka?
A to już nie moja sprawka, ja się nie znam z panem Januszem, nie wiem, czy bym się ośmielił, ale na pokładzie był Jan Smoczyński, który zna się z Janem Olejniczakiem, robią taki wspaniały projekt tutaj w Operze Narodowej w Warszawie. Jest to koncert, który się nazywa Głosy Gór i tam Janusz Olejniczak również gra i w walcu Amol, w którym zagrał, potrzebowaliśmy jednak kogoś, kto gra klasycznie, bo jest to zupełnie inne granie.
Mówiłaś też, bo tak może na końcu nawiążę jeszcze do tego, co mówiłaś o mamie, że ona z perspektywy czasu różnie oceniała swoje wcześniejsze utwory. Czy ty dochodzisz czasami do podobnych wniosków, jeżeli chodzi o twoją twórczość? Czy nie jesteś taka autokrytyczna?
Ja jestem najbardziej. Ja jestem najbardziej i dlatego właśnie ja tak nie mogę ustać w miejscu i cały czas no, chcę zrobić coś lepiej, więcej i mam wrażenie, że właśnie jest tak, że jestem czymś bardzo mocno podekscytowana. Za chwilę mówię, Boże, że nie, już chcę inaczej, chcę lepiej. I ja po prostu nie lubię, nie umiałabym cały czas być więźniem tych swoich największych przebojów, kółko je śpiewać. Po prostu jakaś, nie wiem, czy boję się też rutyny, która jest moim zdaniem bardzo niebezpieczna w naszym zawodzie i zabija taką naturalne podejście do tej pasji, którą się ma. Więc no, powiem tak, dużo jest utworów, które jestem w stanie docenić i powiedzieć, no, całkiem fajnie nam to wyszło, miało to sens, było to przemyślane albo obroniło się, czas nie pokonał tego, ale mam też wiele takich, że no tak bym się raczej zakryła albo wykasowała gdzieś tam z tych płyt, co było. No to jest chyba normalne. Mhm. Ale cieszę się, że mam w sumie tak duży drobek, bo odmierzam tymi płytami w ogóle moje życie. Zawsze sobie myślę, aha, to był rok ten, okej, okay. Płyta Puls. A tu okej, okay, to było Sexy Flex i tu się działo to. I to jest niesamowite, bo teksty na tych piosenkach też są bardzo ze mną związane, więc taki swoisty pamiętnik.
Cieszymy się, że jakby kolejna strona tego pamiętnika została zapisana już jeszcze w taki sposób i to jeszcze z takimi artystami jak w przypadku Czułych Strun. Życzymy powodzenia w takim razie i kto wie, może jeszcze w drugiej połowie roku planujecie trasę koncertową? Bo to wtedy trzeba by było z orkiestrą podróżować, prawda?
No tak, no z orkiestrą podróżować to no, byłoby bardzo szalone i nieekonomiczne, ale tak naprawdę były plany, oczywiście mówię były, bo ze względu na pandemię no, wszystko się zmieniło. Plany były koncertów w różnych miastach z orkiestrami lokalnymi, przecież mamy piękne sale, wspaniałe orkiestry. Nawet myślałam, że udałoby się tak, żeby było kilku dyrygentów, tak jak na płycie, bo każdy aranżer dyrygował swoimi utworami. No ale musimy te wszystkie plany trochę przełożyć. Z drugiej strony no, myślę, że ta muzyka jest, no, nie zastarzeje się dość szybko. Myślę, że na pewno możemy do niej wracać przez lata i na pewno takie koncerty odbędą się, tylko po prostu trochę później.
Natalia Kukulska była naszym gościem. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę.
Ja również dziękuję.